7 lat wyrok miałem i odsiedziałem 5 lat i 1 miesiąc i 3 dni.
Po ile lat byście wtedy mieli?
Najmłodszy miał wtedy 14 lat najmłodszy, a najstarszy z naszych tych członków to miał 20. Po 20 lat dwóch miał.
A pan ile?
No ja miałem 17 lat wtedy.
Bojownicy, część pierwsza. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
W średniej szkole byłem w Siemiatyczach w 9 klasie. Jeszcze jak ja zacząłem chodzić do ogólniaka, to jeszcze harcerstwo takie na starych zasadach. Mieliśmy takiego księdza, który religii nas uczył. On wychowywał nas tak w duchu patriotycznym.
On u mnie kwaterował się, jak chodził do szkoły. A mój najbliższy kolega, Sybirak, był 6 lat prawie na Sybirze. Jak przyjechał tu, my chodzili razem tak samo jeszcze z tym Kosińskim. I twardo. Był nieustępliwy. Organizował w 1946 roku już w szkole młodzież chłopców. No to Kosiński, ja, tam jeszcze inni. No i stworzyła się taka grupka.
Zaczęła się sytuacja zmieniać. Harcerstwo zaczęło upadać. W ogóle nie było na rękę władzom. I zaczęło działać ZMP, Związek Młodzieży Polskiej. Zaczęto śpiewać rewolucyjne pieśni. Tam my ZMP, my ZMP. Reakcji nie boimy się i tak. Te hasła były i Związek Radziecki. Tam przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Przykład ZSR to podstawowe źródła naszych zwycięstw. I Stalin był i...
To taka propaganda stalinowska była, że trudno było dla Polaków się z tym pogodzić, nie?
Komu to nie przeszkadzało, to nie, ale nam to przeszkadzało, bo młodzież została taka podzielona. Jedni, co popierali tych ZMP-owców, inni, którzy znów po cichu się buntowali przeciw temu. I takie powstały grupki. Żeśmy zaczęli się zbierać w domach, no i czytaliśmy różne książki. Chcieliśmy się więcej dowiedzieć o Józefie Piłsudskim. Zaczęliśmy myśleć, jak walczyć z tym ustrojem, bo było coraz gorzej. Po wsiach było dużo ormowców, dużo ubowców, tajniaków. Oprócz tego jeszcze działały oddziały partyzanckie. No, my nie byliśmy partyzantami, ale wiedzieliśmy, że i my możemy coś tam zrobić.
Jeżeli ten Kosiński u mnie w domu kwaterował, to wiadomo, a Springwald mieszkał po drugiej stronie ulicy zaraz, nie? No to też mi na co dzień tak jakby brat z siostrą, jakby wszystko było grane. Ale jak już miał komplet tych chłopaków, no to wtedy wiadomo, no, jak to harcerze.
Rysiek zaproponował, żeby nazwać to naszą organizację Polska Bojówka Socjalistyczna. Przemawiało też to za tym, że w razie nawet coś tam się wykryje, powiedzą, o to socjalistyczna organizacja i tej. No. Składaliśmy przysięgę, tak, na ręce naszego dowódcy Ryśka wieczorem przy świecy.
Po tej przysiędze już była broń. Byliśmy zaopatrzeni w karabiny niemieckie. Mieliśmy 7 tych karabinów, mieliśmy tam jeszcze kilka granatów, taką broń. Próby robiliśmy celność w strzelaniu z tych niemieckich mozerów. Jak nauczyli się do celu strzelać, broń została znaleziona i zakopali w lesie w takim miejscu, że nikt nie wiedział. Powiedział Rysiek, że my bronią nie będziemy walczyć. my będziemy walczyć ideologicznie.
No i przyszedł 49 rok. W ten czas miałem 16 lat. 16. Akurat zbliżał się 11 listopad. O tym święcie nie było w ten czas mowy. Ale my chcieliśmy uczcić.
Jak szkoła była zamykana, po cichu przed wyjściem otworzyliśmy okno.
W nocy poszliśmy do szkoły.
Jeden stał na warcie, tam dwóch weszło do środka, pozerwali wszystkie te gazetki, te pisma, te wszystkie.
I wypisaliśmy na ścianie: precz z Sowietami, Polska musi być niepodległa. Te portrety Stalina, wszystko żeśmy porwali.
Wielki szum się zerwał, całe Siemiatycze już było poruszone, już szum.
Nie znaleźli. W szkole zaraz zaczęły się odbywać spotkania, zebrania. Trzeba było potępiać tych bandytów i tych niszczycieli, tak? A my swoją akcję rozszerzaliśmy coraz. Pisaliśmy na przykład: nie bądź głupi, nie bądź czerwonym. To znów był jakieś tam pomieszczenie ZMP. To fakaliami drzwi obleli. Ale już UB miało oko na szkołę, że ktoś tam w tej szkole działa.
My mieli szkolenia, jak jeszcze są bronią się obchodzić. I tak normalne szkolenia. Przecież ten człowiek, niech Bogiem spoczywa, toż to on był sportowiec. Zahartowany był i mądry. Nie wiem, już takiego człowieka to chyba nie spotkam w życiu. On nas uczył wszystkiego. Był dobrym Polakiem, no i on nie mógł tego przeżyć. To on dlatego organizował tę młodzież, żeby przeciwko temu Stalinowi. No ale cóż, Rysiek powiedział: nie, nie będziemy tą drogą walczyć, bo nas raz dwa zwiną, mówi. Raz dwa nas zwiną. No i tak było. Było wszystko dobrze, no ale...
No i w końcu w 50 roku nas aresztowali.
A, nie chcę mówić.
Były takie wsie, że tam było dużo ormowców. Komendant tego ormo dojeżdżał do UB, do Siemiatycz. My postanowiliśmy z tym ormowcem przeprowadzić rozmowę, może nakłonić go, żeby zaniechał tej swojej działalności. Trochę nastraszyć, trochę tego.
Właśnie, że on na własną rękę zrobił. Myśmy nic nie wiedzieli. A nie miał prawa tego zrobić, bo Rysiek powiedział, że na razie nie możemy robić żadnych wyskoków, bo wpadniemy rozmawiać.
Nie byłem takim rozwiniętym fizycznie ani tego, także obawy specjalnie on nie musiał mieć żadnej. Tak. Jechał rowerem na służbę do UB. Miałem ze sobą kij i wyszedłem naprzeciw niego i zaczynam mu mówić. Patrzę, że wyciągnął pistolet i mierzy we mnie. Chwyciłem za lufę tego pistoletu, żeby on we mnie nie strzelił. Jak trzymałem za to lufę, to on mnie tutaj przestrzelił rękę. O, taki znaczek jeszcze mam. O. I ten pocisk przeszedł między kośćmi. Chyba on się nie spodziewał. Wyrwałem mu z ręki ten pistolet. Zobaczył, że może to się źle mu skończyć, zaczął uciekać w stronę Siemiatycz. A ja znów w przeciwnym kierunku.
A on chciał sobie pistolet zdobyć, krótką broń. I zaryzykował sam. Ormowiec był uderzony tam jakimś, jak to na sprawie napisane było, takim patykiem o średnicy 5 cm, pęknięta skóra na głowie, i pistolet zabrał i uciekł. Ale co z tego? Już się tym pistoletem nie nacieszył.
Po tym zajściu z ormowcem pistolet przyniosłem do naszego lasu i schowałem w mrowisko. Do domu wróciłem i mówiłem, że źle się czuję, że do szkoły dziś nie poszedłem. Ale ręka nie dawała mi spokoju. Poczułem, że boli, piecze i nikomu o tym nie mówiłem. No i minął znów drugi dzień. I w nocy budzi mnie mamusia. Patrzę, że stoi cały pokój wojska. Każą mi się ubierać. Mamusia prosiła ich, żeby mnie nie brali, że tego. I ja wiedziałem, że czeka mnie już daleka droga i to ciężka, więc ukląkłem i zmówiłem po twoją obronę.
To oni czekali?
Tak, czekali, nie przerywali, nic się nie odzywali. Wyszedłem, ciemna noc była, bo to środek nocy i zawieźli mnie do Siemiatycz. Kazali mi zdjąć buty, położyli na ławę, także stopy zwisały i takim drutem, wyciorem od karabinu bili po nogach. I tak było, że najpierw bardzo bolało, ale nogi popuchły i później już tym drutem nie tak bolało. To wzięli taką linkę druciano i po łydkach, po tym wstępie wrzucili mnie tam do piwnicy takiej. Rano zaczęli mnie oglądać, no i zobaczyli, przestrzelono to rękę. No i musiałem się przyznać do tego spotkania z Urmowcem.
Nas wszystkich z domu pobrali. To była akcja zorganizowana tak, że momentalnie, druga godzina w nocy, zwijaj się i już wiedzieli wszystko, nie? Doprowadzili od razu tam do tego budynku, on tam jeszcze stoi, istnieje jeszcze taki budynek na Pałacowej. 3 razy rewizję robili u mnie w domu. To taką, że wszystko porwali, porozwalali i oni u mnie znaleźli w kominie kronikę moją, ja prowadziłem. To było zaskoczenie dla rodziców, bo oni po prostu, to byli prości ludzie, oni nie wiedzieli, że w ogóle takie coś może być, nie? Byli przestraszeni.
Też nie wiedziałam, że oni mają tę organizację, bo my dziewczynki nie interesowałyśmy się tym. Tylko wiem, że później była tragedia, no bo ciocia przychodziła i ciągle mówiła, że w nocy rewizję. Ale to czego szukali? No już chłopiec siedzi bez przerwy, to tak psychicznie jeszcze to rodzinę wykańczali. Paczkę przyślą i tam po prostu koszula zakrwawiona. No to po co to było robione? No nie, ale to chodziło o zniszczenie po prostu młodego pokolenia, które coś zaczyna myśleć. No, była marynarka jakaś ze krwią i myśmy to widzieli.
No i pojedynczo brali każdego, ich tam było, tych ubowców było ze 6, popisali wszystko. No, to tam dostać, to mi dostali w tyłek dobrze za to. No, ale już nie mogli długo trzymać, bo oni nie mieli pomieszczenia, nie?
I wywieźli do Bielska Podlaskiego, do UBA. I tam już kończyli to śledztwo. Różne tam były sposoby. Na przykład odwracali taboret i na nodze taboretu kazali siadać i siedzieć. Poza tym w Bielsku Podlaskim i potem i w Białymstoku były głodowe takie dawki żywieniowe. Rano kromka chleba i kubek czarnej kawy. Początkowo żeśmy zjadali ten chleb, ale potem było ciężko wytrzymać. To już później, jak się dostało kromkę chleba, to się jadło, żeby jak najdłużej go wystarczyło. Kruszyny takie się jadło. Na obiad była zupa. Ubowcy ćwiczyli się w strzelaniu. Było tam kawek dużo. Strzelali te kawki, gotowali brukiew. Do tej brukwi wrzucali taką oskubaną kawkę i taką zupę dawali. Śledztwo było cały czas. Chodziło o to, żeby się przyznać, kto z dorosłych nami kierował.
Że my samoistnie tak powstali, nikt nami się nie opiekował, nie było przywódcy, tylko jeden z nas jako przywódca. I oni chcieli koniecznie wepchnąć, żeby się naciskali i mnie tak samo. Ty bandyto mówi, to co, ksiądz wam tutaj pomagał to wszystko? Aha.
Po prostu wyprowadzano wieczorem i bito, czym popadło. Pistoletem po głowie, żelazem czymś kopali. Jedna noc była długa. Nazwaliśmy ją nocą świętego Bartłomieja. Wyprowadzali nas po kolei na dyżurkę i na dwór różnie. No i bili. Także rano czasami trudno było poznać tych współtowarzyszy. Posklejane od krwi włosy, twarz pokancerowana.
To nie bardzo da się opowiedzieć, bo takie, jakie oni metody stosowali, to pani nawet może sobie nie wyobrażać, nie? Latali po korytarzu, a były kilka sal takich, co tam śledztwo przeprowadzali, to od ścianą trzeba było stać, obrócona głowa do ściany, na jednej nodze, ręce do góry nad głową i nie ruszać się. A ci latali tym korytarzem, jeden w jedną stronę, drugi. Jak się mu co nie podobało, kopa zajechał, a tutaj tym nadgarstkiem z tyłu w głowę. Ja miałem tak struczoną, że mnie krew poszła uchem.
W Bielsku Podlaskim były warunki do przesłuchań dostosowane. Był przy samej dyżurce, gdzie strażnicy urzędowali. Słupek, tak żeśmy nazywali, słupek. Był to w ścianie wmurowany taki kącik, że można było w nim stać i blaszane drzwi się zamykały. I trzymali przez kilka dni do tej pory, że ktoś tam stracił przytomność. Był tam też taki piec, nazywali go piec, prawdopodobnie gdzieś 70 centymetrów, taki sześcian.
Moje śledztwo prowadził facet w Bielsku. Jak ja usłyszałem jego, nim, jak on mnie zadawał pytania i tak dalej, to ja od razu poznałem jego po akcencie. A z jakiego powodu? Bo ja wychowany byłem, co drugi dom to byli Żydzi u nas tu. Mama rozumiała po żydowsku, wszystko rozumiała, tylko pisać nie umiała. I jak on mnie zadawał pytania, padło mi na myśl, że to Żyd. On mnie męczył, ja panie za co? Powiedz bandito, co wam się nie podobało w Polsce Ludowej, żeście organizacje zakładali? Mieliście naukę za darmo. Mieliście zapewnione stanowiska, wszystko. I co wam się jeszcze nie podobało? Pistolet leży na biurku niego, ja stoję na jednej nodze, tam po przeciwnej stronie, 4 metry od niego, ręce do góry. Co wam się nie podobało? Niech sobie czekaj, zaryzykuję. Nam się nie podobało to, że w Polsce nie rządzą Polacy. A on za ten pistolet złapał. Bandyto, ty mówię, a kto rządzi? Ja mówię, a kto? Żyd i Rus. O, ty. Myślałem, że o mnie zawali, ale on tak ochlap na chwilę, położył pistolet i mówi, ty bandito, to zapamiętasz. I kazał mnie wsadzić do takiej komórki nazwanej piec. Piec. To było tak 80 na 80 może. Taka kwadratowa taka, nie? I tam w rogu stał kibelek, jakby w razie chciał sikać załatwić albo co, taki metalowy, taki nieduży. Powietrza nie było bardzo. Ciemno cały czas. Rano klapę otworzył, przyszedł, miska aluminiowa, czarna kawa i kawałek suchego chleba. To był przełom maja na początku czerwca. Dach był betonowy. Przez cały dzień słońce prażyło, jak się ten dach nagrzał. Nie wiem. I później nad ranem dopiero godzina, gdzieś może była tam czwarta, piąta, dopiero się zaczęło ochładzać. A tak to była temperatura taka, że gorzej dawała się we znaki temperatura niż ten głód. Siedziałem cały czas w kucki tak, głowa na dół i siedziałem. No bo co miałem w tej klitce robić? Jak było gorąco w ciągu dnia, to rano, jak dostałem tą czarną kawę, to ja naraz ją wypiłem. Chleb później to sobie pojadłem tak stopniowo, pomalutku. Ten. I teraz przez cały dzień nie miałem więcej nic wody, a tu gorąco. I do tego kibelka ani razu się nie wysikałem, ani nie skorzystałem, bo nie było czym. Wolałbym taki ból, jakby dostać w ciery dobrze, porządnie, ale żeby to było krótko, niż siedzieć cały miesiąc. To
miesiąc pana tam trzymał?
Miesiąc.
Ja myślałam, że 3-4 dni.
Ale za 4 dni to ja bym bardzo nie poczuł. I mnie wypuścił. To ja już na nogach nie wyszedłem, niestety. Tylko dwaj więźniowie z tej celi ogólnej przyszli. Wzięli mnie pod pachę i wynieśli z tego. Nie wiem. Już nie myślałem. Już mózg wysiadł, nie myślałem. Nie wiedziałam, co się... Jak ci więźniowie w tej celi ogólnej zobaczyli, jak ja wyglądałem, swoją porcją się dzielili. Nie da się to opisać, jakie skurwysyny to były.
Ten Miatek myślał, że już nie wytrzyma, że się skończy.
Abyście mieli pretensje do Edmunda?
Nie. A z jakiej racji? Tylko się nie udało, nie udało, nie? Trudno. Ale on ryzykant był. Ja bym nie ryzykował ten.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej, Bojownicy. Bohaterami audycji byli Edmund Kosiński i Michał Mieczysław Puzan.